Dziś gościem Radia Kaszebę jest pan Łukasz Jaroń z Banku Żywności w Trójmieście. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się, słyszymy się oczywiście przez internet, żeby zachowywać tę bardzo bezpieczną odległość. Zacznijmy od tematu działalności Banku Żywności. Ten trójmiejski powstał w 2005 roku. A czym się zajmujecie? Czy wy bezpośrednio macie kontakt już z tymi potrzebującymi? Czy do was taka żywność trafia i wy przekazujecie ją innym organizacjom? Na czym polega wasza działalność?
Do niedawna było tak, przez całe 15 lat naszej działalności było tak, że bank był takim pośrednikiem między dużymi sieciami sklepów i dużymi sklepami, hipermarketami, też dostawcami, centrami dystrybucyjnymi, które przekazywały nam produkty pełnowartościowe, zamknięte fabrycznie, świeże, ale z krótkim terminem ważności, więc z jednej strony było to ratowanie żywności, z drugiej strony ta żywność trafia do organizacji charytatywnych, które w większości są małe, lokalne, działają tutaj na naszym podwórku trójmiejskim i w okolicach. Samodzielnie przeważnie nie miałyby szansy na to, żeby taką żywność pozyskać, no a jakby nawet robiąc zakupy wiemy, że jedzenie bardzo często jest takim dużym wydatkiem w domowym budżecie, więc też jeżeli chodzi o organizację, dla nich też były to duże koszty, więc z jednej strony to jest nasza działalność, to ratowanie jedzenia przed tym, żeby się zmarnowało, z drugiej strony pomoc organizacjom charytatywnym, bardzo różnego rodzaju, od schronisk dla bezdomnych, przez domy samotnej matki, rodziny wielodzietne. To są bardzo różne organizacje, większe, mniejsze. Każda organizacja, która zajmuje się działalnością charytatywną mogła i może się do nas zgłosić. Natomiast od niedawna, od 2017 roku, mamy też taką bezpośrednią styczność z osobami potrzebującymi. To się zaczęło od tego, jak otworzyliśmy nasz pierwszy sklep społeczny w Gdyni. To jest takie miejsce, gdzie osoby, które potrzebują pomocy, mogą przyjść i wybrać sobie produkty, które są im potrzebne, które są też jakoś tam im przydatne w takiej codziennej diecie, też zważywszy na jakieś tam różnego rodzaju schorzenia czy inne potrzeby, czy nawet po prostu gusta. Więc od pewnego czasu mamy też taką styczność bezpośrednio z osobami potrzebującymi.
A jak to jest, jeśli chodzi od tej strony prawnej? Czy państwo wam trochę w tym nie przeszkadza? Bo ja pamiętam taki przykład, no ładnych już kilka lat temu, gdy jakiś piekarz chciał przekazać ileś tam bochenków chleba, tak. Okazało się, że on to zrobił nielegalnie. Jak to teraz wygląda?
Od tego czasu bardzo dużo się zmieniło i często różne osoby, nie tylko dziennikarze, pytają nas o to, jak to wygląda. Z punktu widzenia takiego prawnego, to myślę, że minęły lata świetlne i jak rozmawiałem podczas jednej z takich konferencji międzynarodowych banków żywności, okazało się, że Polska ma jedno z lepszych ustawodawstw pod tym względem, to znaczy nie tylko prawo nam ułatwia to, żeby takie darowizny otrzymać, to żywność jest chyba jedyną, nie chcę wprowadzać nikogo w błąd, ale wydaje mi się, że albo jedyną, albo jedną z nielicznych kategorią produktów, które jeżeli się przekazuje, jeżeli jest się producentem czy sklepem, można jeszcze dodatkowo sobie od tej darowizny odliczyć podatek VAT. Czyli właściwie jest to taka sytuacja zupełnie win-win.
Zachęta nawet.
Tak, tak, absolutnie, absolutnie duża i dzięki temu w Polsce banki żywności działają mocno sprawnie i też mają bardzo duży kontakt z sieciami i sieci myślę, że też chętnie nam taką żywność przekazują. Dodatkowym takim, już nie tyle zachętem, co takim delikatnym bacikiem chyba była wprowadzona we wrześniu w ubiegłym roku ustawa o zapobieganiu marnowaniu żywności, która nałożyła na duże sklepy wielkopowierzchniowe obowiązek tego, żeby przekazywały niesprzedane produkty, które są jeszcze w terminie ważności, a już jakby prawdopodobnie zostaną gdzieś tam wycofane ze sprzedaży, żeby te produkty były przekazywane właśnie organizacjom charytatywnym. Większość z nich ląduje w naszych magazynach i trafia do organizacji.
A tak z ciekawości, na przykład markety czy producenci żywności chętniej przekazują tą żywność, której termin przydatności do spożycia się kończy, czy to jest świeża także?
To jest bardzo różne kategorie jedzenia dostajemy, bo w większości to są rzeczy, jeżeli chodzi o produkty takie typu mięso, nabiał, takie rzeczy, które wymagają na przykład chłodzenia, które wymagają, też poszukujemy ich na rynku świeżych, to są rzeczy, które mają kilkudniowy termin ważności najczęściej. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o warzywa, to jest taką jakby osobną kategorią darowizn, które dostajemy. Dostajemy od rolników na przykład warzywa, które nie pasują z jakiegoś powodu do ogólnie przyjętych przez handlowców jakichś wyznaczników, czyli na przykład są to za długie albo za krótkie marchewki, albo krzywe pory, albo selery, które się nie mieszczą w jakimś kalibrze.
To teraz przejdźmy do obecnej sytuacji koronawirusa, bo od tego tematu nie możemy uciec. Piszecie na swojej stronie internetowej, że sytuacja zagrożenia epidemicznego to trudny czas dla Polaków. Konsekwencje wybuchu pandemii odczuwają także organizacje charytatywne, a przez to wszyscy potrzebujący, którzy na co dzień korzystają z ich wsparcia, a tych, jak się okazuje, z dnia na dzień przybywa. Czy naprawdę koronawirus sprawił, że po pierwsze wy macie problem, bo na przykład żywności do banku mniej trafia i czy w związku z tym i więcej chętnych również się zgłasza? Jak to wygląda?
Paradoksalnie sytuacja wygląda w ten sposób, że żywności do banków trafia więcej, dlatego że jeżeli wybieramy się na zakupy i myślę, że każdy też odczuł na własnej skórze, to kupujemy właściwie tylko te produkty, które są potrzebne, czyli na przykład trafia do nas dużo więcej produktów, które mają dłuższy termin ważności, ale są na przykład drogie, są na przykład luksusowe, jak na przykład jakieś takie drogie sery albo jakieś takie droższe mięso, dlatego że supermarkety też się zorientowały, że to się po prostu nie sprzeda. I trzeba to w jakiś tam sposób ocalić, zrobić miejsce też na produkty, które ludziom są bardziej potrzebne i które będą chętniej kupowane. Natomiast to jeżeli chodzi o to, co do nas trafia, natomiast jeżeli chodzi o to, że przybywa ludzi potrzebujących, to faktycznie tak zaobserwowaliśmy to najbardziej w sklepach społecznych, gdzie właśnie ludzie zgłaszają się do nas i mogą się do nas odezwać też telefonicznie czy mailowo. Dostajemy dużo próśb i na Facebooku, i podczas dyżurów w naszym biurze. Próśb o pomoc skierowany od osób, które na przykład nagle właściwie z dnia na dzień straciły pracę albo znalazły się z jakiegoś innego powodu w trudnej sytuacji i staramy się na te prośby reagować, więc to, że dostajemy więcej żywności jest też dla nas dużym plusem do tego, że znaczy to, że możemy pomóc większej ilości ludzi. No i też jakby ta żywność, którą otrzymujemy, może trafić do osób, które są na przykład w kwarantannie i dzięki temu możemy przygotować takie pełnowartościowe paczki, zabezpieczając osoby, które nie mogą wychodzić z domu i nie mogą sobie też pozwolić na to, żeby poprosić innych o jakieś zakupy.
A to naprawdę aż tylu ich jest? Bo ja mam takie wyobrażenie, że no dobrze, to ja jestem w kwarantannie, to pomoże mi sąsiad, który zostawi zakupy pod drzwiami, a tu się okazuje, co, że niekoniecznie.
W większości przypadków tak jest i to można obserwować na przykład na Facebooku, na grupie Widzialna Ręka, bo w każdym mieście właściwie już powstała taka grupa i tam ludzie wymieniają się po prostu usługami. Można zgłosić potrzebę, jeżeli nie wychodzi się z domu i wtedy ktoś na pewno znajdzie się, kto pomoże zrobić zakupy, wyprowadzić psa, nie wiem, pomoże w jakichś takich codziennych obowiązkach. Natomiast są osoby, i o tym często zapominamy, które na przykład nie mają internetu albo nie są w stanie samodzielnie, będąc w kwarantannie, pozwolić sobie na to, żeby zrobić zakupy, dlatego że po prostu ich na to nie stać. Dlatego, że w kwarantannie nie lądują wyłącznie osoby, które wróciły z międzynarodowych wakacji gdzieś tam w Nart, w Alpach i tak dalej, ale są to też często osoby, które po prostu potrzebują pomocy, albo dlatego, że do tej pory potrzebowały tej pomocy i teraz potrzebują jej dalej, bo jeszcze ich sytuacja się pogorszyła, albo dlatego, że tak jak mówiłem, nagle znalazły się w sytuacji, kiedy potrzebują wsparcia i będą musiały jakoś tam wygrzebać się z takiego dołka. I w takich sytuacjach przygotowujemy paczki, takie większe paczki, zabezpieczamy te osoby za pomocą żywności. To nie jest jakaś oszałamiająca ilość tak naprawdę, bo jest to kilka paczek dziennie, no ale jeżeli zliczyć to wszystko do kupy...
No tak, na zakupy chodzimy raz na tydzień na przykład, to tam wystarczy.
Tak, absolutnie.
Ale trzeba dojechać, a dojazd kosztuje, może teraz paliwo tańsze. Wy na swojej stronie apelujecie o włączenie się w taką zbiórkę pieniędzy na działalność banków żywności. Na portalu zrzutka.pl jest ta zbiórka prowadzona. Powiedzmy może o tej zbiórce.
Tak, zbiórek jest kilka, dlatego że my na swojej stronie też prosimy o takie wpłaty indywidualne i można tam w zakładce wspieram, można przekazać nam darowiznę albo pomóc też w inny sposób, tam jest więcej informacji. Natomiast na portalu zrzutka.pl jest zorganizowana zbiórka na pomoc właściwie dla wszystkich banków, gdzie te pieniądze będą trafiać do Federacji Polskich Banków Żywności, której jesteśmy członkiem, podobnie jak 30 innych banków w Polsce. I będzie to taka swego rodzaju rezerwa i fundusz kryzysowy dla nas na to, żeby w tym trudnym czasie działać, dlatego że no, nie ukrywamy tego, że pracujemy poza tym, jak pracowaliśmy do tej pory, bo staramy się tej działalności jakoś tam nie zawieszać i nie zmieniać, to mamy dużo więcej pracy i dużo więcej jeździmy. I czy to dostarczając paczki, czy to odbierając żywność, pomagają nam w tym wolontariusze, ale też tam przyjęliśmy taką politykę, żeby jak najmniej prosić o pomoc osoby, które mogłyby być narażone na jakieś zarażenie, czy w inny sposób mogłyby ucierpieć, więc staramy się załatwić to w ten sposób, że można nam przekazać fundusze na to, żebyśmy mogli pomagać, żeby samemu móc bezpiecznie spędzić ten czas w domu.
To przejdźmy już na zakończenie naszej rozmowy do takiego prawie gotowego jedzenia. Mam na myśli przepisy, które podsyłacie, zasugerowaliście do wykorzystania na swojej stronie internetowej. Skąd taki pomysł? To znaczy ludzie za dużo tego ryżu i makaronu kupili?
Osobiście powiem tak, makaronu i ryżu nigdy nie jest za dużo, na pewno nie w moim domu. Z tego też prostego względu, że kasze, czy ryże, czy właśnie makaron suszony, bo taki przede wszystkim kupujemy, mogą być przechowywane właściwie przez lata. Jeżeli są odpowiednio przechowywane, to takie zapasy można potem wykorzystywać przez bardzo wiele miesięcy i na różne sposoby. Natomiast po tej początkowej panice często okazuje się, że te zakupy, które zrobiliśmy, zwłaszcza spożywcze, mogą się po prostu zmarnować, dlatego że albo nie mamy pomysłu na to, co z nimi zrobić, albo możliwe, że okazuje się, że wyposażyliśmy się na wyrost trochę w produkty, na które na przykład nie mamy ochoty. Więc staramy się podpowiadać też takie rozwiązania domowe, żeby w duchu popularnej dosyć filozofii zero waste i nic się w domu nie zmarnowało. No bo walczymy z marnowaniem też na takim zupełnie domowym polu i staramy się pomagać też ludziom od kuchni.
No dobrze, w takim razie odsyłamy do waszej strony internetowej w tej i w innych sprawach bankiżywności.pl bez polskich znaków, to ten adres, a ja...
oraz bz.trojmiasto.pl, to jest strona Banku Żywności w Trójmieście.
A ja już dziękuję za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był pan Łukasz Jaroń z Banku Żywności właśnie w Trójmieście. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I życzę zdrowia.
Wzajemnie.